dobre książki.
Były już kuchenne ceremonie, czyli zmywanie naczyń u proboszczów. W szczytnym celu szukał zajęcia dla ludzi z jego wykształceniem i podjął się pracy ogrodnika. Całkiem sprawnie radził sobie z zamiataniem. A dziś opowiem o jego książce, rozmowie, na którą namówiła go kobieta. A to są dobre książki w Radiu Kraków Kultura. Zapraszam, Anna Łoś. To są dobre książki w Radiu Kraków Kultura. Tej audycji rozmowa o książce, której główny bohater jest nieobecny, ale to wiele mówi o nim, o tym, jak rozumie swoje bycie w kościele. Wiadomo, że tej ciekawej książki by nie było, gdyby nie dziennikarka, która świetnie zna jej autora i zadawała mu celne, często kłopotliwe pytania na pierwszy rzut oka. W studiu witam więc współautorkę książki, Magdalenę Dobrzyniak, redaktorkę i dziennikarkę Gościa Niedzielnego. Musimy powiedzieć o bohaterze, czyli o biskupie Damianie Muskusie, który jest biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej. A książka, którą wspólnie napisaliście, ty zadawałaś pytania, a biskup odpowiadał, nosi taki tytuł: Nie mój Kościół, rozmowy o nadziei, oczyszczeniu i fundamentach wiary. Tu jest bardzo wiele różnych odnośników i nim jednak zaczniemy mówić o szczegółach, no to musimy nawiązać i do kuchennych ceremonii, i do sprzątania, i do ogrodnictwa. Taka postawa biskupa Muskusa, cała Polska o tym czytała, w jaki sposób go charakteryzuje?
No to jest cały on. Tak mogę najkrócej powiedzieć. To jest, myślę, że w ogóle będzie zakłopotany, a może nawet lekko zdenerwowany tym, że w ogóle on, rozmawiamy na jego temat, bo nie lubi być w centrum uwagi. I też, kiedy próbuje pomóc różnym potrzebującym, to nie robi tego w konwencjonalny sposób, bo może najłatwiej byłoby wrzucić parę groszy do skarbonki i zamknąć temat. Natomiast jemu chodzi też o nagłośnienie pewnych problemów, a mając świadomość tego, kim jest, wie też dobrze, że jakby jego głos się przebije, ten głos, który staje po stronie tych słabszych, potrzebujących.
Powiedzmy bardzo słabych, to są dzieci, które są chore na chorobę, która wymaga leku, 9 milionów złotych. I one nie podchodzą pod refundację. I tu jest ten
właśnie, to jest bardzo ważna, to jest bardzo ważna informacja i no i dramat tych w gruncie, że no to jest kilkanaścioro dzieci, nie? Myślę, że znalazłyby się pieniądze na to, żeby im wszystkim pomóc, nie? Te kryteria, które zostały, jakieś wiadomo musiały być ustalone, ale w sytuacji,
ale w tym wypadku,
no one są bezlitosne, nie? Kiedy mała Zosia ze Skawinek
ta pierwsza,
pieniądze.
Tam jak mył naczynia, żeby wolontariusze chodzili po plebaniach i zbierali
dla niej pieniądze. To w trakcie jej zbiórki właśnie została ogłoszona decyzja Ministerstwa Zdrowia. Obserwowaliśmy na żywo najpierw entuzjastyczną reakcję rodziny dziewczynki, no a później łzy rozpaczy, kiedy się okazało, że no te pieniądze jednak im nie przysługują. Co więcej, zbiórka stanęła, bo do społeczeństwa dotarł komunikat, że lek jest refundowany i było bardzo trudno uruchomić ją i ożywić na nowo.
Udało się?
Udało się. Zośka jest już po podaniu leku, harcuje, zaczyna chodzić, nadrabiać straty, które siłą rzeczy miała wobec swoich rówieśników. Jest śliczną, bardzo energiczną i rwącą się do ruchu dziewczynką, aż miło patrzeć, że te 10 milionów zebranych wielkim wysiłkiem i społeczności lokalnej, i wielu darczyńców, ludzi dobrej woli, no, procentują w taki sposób, nie?
Teraz jest druga dziewczynka, druga zbiórka i tutaj, żeby nie było tak lukrowanie i słodko, to jednak biskupa, ja jestem jednak dosyć takim wnikliwym czytelnikiem różnych forów, za to ogłoszenie, że godzina pracy 1000 zł, spotkała go fala hejtu i był tym zaskoczony, zdziwiony, jak to przyjął?
Trochę był tym zaskoczony. Tak funkcjonują dzisiaj media, a raczej nie tylko media, ale ich odbiorcy. nie? Media konstruują klikalne tytuły, a odbiorcy nie klikają tych tytułów, tylko wnioski wysnuwają.
Czyli bogaty,
z tego, co przeczytają
bogaty biskup z bogatego kościoła zbiera pieniądze, ma jeszcze odwagę w ten sposób.
Dokładnie i w dodatku jeszcze proponuje absurdalną stawkę, bo kto dziś pracuje
za 1000
złotych za godzinę. Nie?
Proszę Państwa, no to tak jakby ktoś nie wiedział, a teraz wracamy do książki. To jest pierwsza jego taka książka? Ja sobie nie przypominam. W sensie rozmowy? Chyba nie, nikt go wcześniej nie namówił.
Nikt go wcześniej nie namówił, bo to nie jest też łatwe namówić go na rozmowę. Wiedzą o tym dziennikarze. Teraz przeżywamy takie wzmożone zainteresowanie, bo dziennikarze różnych mediów z całej Polski zgłaszają się w sprawie prac ogrodniczych. Natomiast generalnie biskup Damian, poza tym czasem, kiedy organizował Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, raczej wstrzymuje się od zabierania głosu.
Tak, jest go bardzo trudno zaprosić. Ja go zaprosiłam wtedy, kiedy został biskupem, czyli to było w 2011 roku, bo to już 13 rok, jak jest biskupem pomocniczym. Nie mój kościół, to znaczy czyj?
Z tego się, mogę powiedzieć, że z tego się dowiemy z książki, ale tytuł jest
prowokacyjny.
Sam biskup zresztą ten tytuł wymyślił. To była jego inicjatywa, bo no on w książce, mogę chyba uchylić rąbka tajemnicy. On w książce,
nie będziemy spoilerować, ale pewne rzeczy podejmiemy jednak.
On w książce tłumaczy, że no, są to słowa papieża emeryta, świętej pamięci już Benedykta XVI, który mi żegnał się z kościołem przed odejściem na swoją emeryturę. I on wtedy użył takiego określenia, bo kościół nie jest ani jego, ani papieża Franciszka, ani Jana Pawła II, ani episkopatu Polski. Kościół jest Jezusowy. Natomiast taka konstrukcja tytułu odsyła też, i myślę, że to jest wątek, którego też nie możemy przemilczeć, odsyła też do tych rzeczy, które w Kościele się dzieją, a których nie akceptujemy. Nie? To znaczy do, nie tylko do skandali, ale też do prób, nieudolnych prób zamiatania tych skandali pod dywan. Nie tylko do mariażu ołtarza i tronu, ale też do prób udowadniania, że chodzi o wspólnotę wartości, a nie interesy związane z społecznym prestiżem czy znaczeniem i tak dalej, i tak dalej. Nie? To są rzeczy, które ludzi głęboko przejętych kościołem pojmowanym nie jako instytucja, ale jako wspólnota wierzących założona przez Jezusa Chrystusa, no bardzo bolą i dotykają. To nie jest tak, że mamy do czynienia tylko z przedstawicielami episkopatu, którzy po prostu, może to za mocno powiedziane, ale wykorzystują swoją rolę do podniesienia swojego prestiżu czy znaczenia, ale no ludzi kochających Kościół. I myślę, że ta miłość do Kościoła z jego słabymi, mocnymi stronami, z jego cieniami i blaskami, z kart tej książki przebija. No ja w każdym razie mocno tej miłości doświadczałam jako rozmówczyni biskupa Damiana.
Książka biskupa Damiana Andrzeja Muskusa i współautorki Magdaleny Dobrzyniak, państwa i mojego gościa, dziennikarki, redaktorki, gościa niedzielnego, osoby, która namówiła po wielu, wielu miesiącach biskupa, żeby usiadł, żeby była ta książka. Nie mój Kościół, rozmowy o nadziei, oczyszczeniu i fundamentach wiary. Kościół należy do Boga, ale jego dziś zależy od ludzi. To bardzo mocne i to się czuje w książce. Biskup wielokrotnie podkreśla, że jednak mimo wszystko, mimo tych wielkich skandali, mimo tej pewnej erozji, kompromitacji wielu osób związanych blisko z Kościołem, on nie wierzy ludziom, którzy wieszczą upadek Kościoła. Ja tutaj rozmawiałam niedawno z Tomaszem Terlikowskim, który mówi właśnie o wygasaniu mojego Kościoła. Czytałam jego książkę i powiem tak, w jaki sposób się z nim zgadzam także i zgadzam się także z wizją biskupa Muskusa. Jak to możliwe? jednak coś chyba jest na rzeczy. Czy to jest, obserwujemy jakąś wielką zmianę, ten kryzys, o którym on, biskup Mózgów też mówi, może coś zrodzić dobrego?
No myślę, że to jest fundament tej nadziei, że Pan Bóg dopuszcza na swój Kościół kryzysy nie po to, żeby go zniszczyć, żeby go wygasić, mówiąc słowami Tomka Terlikowskiego, tylko to służy oczyszczeniu i wzmocnieniu wspólnoty, jaka by ona nie była. Może rzeczywiście ludzie odejdą, może rzeczywiście zostanie garstka według znanego już proroctwa kardynała Ratzingera, ale no jest coś dobrego i dającego nadzieję nie w tym, że są skandale, że ludzie się kompromitują, ale w tym, że to wychodzi na światło dzienne, że trzeba się z tym zmierzyć, że trzeba mieć do tego jakiś stosunek, że to są sprawy, które nam zadają pytania o jakość naszej wiary, o nasze miejsce w tej wspólnocie, o nasze jakby wewnętrzne poszukiwania i pragnienia związane z byciem bądź odchodzeniem z Kościoła, bo to też myślę, że warto tutaj podkreślić, że biskup dobrze rozumie ludzi, którzy w tym klimacie i w tej sytuacji, jaka jest wokół Kościoła i w samym jego wnętrzu, decydują się na ten dramatyczny krok. Znaczy on rozumie ich ból, wie, że to nie są łatwe decyzje, nie są to decyzje populistyczne, tylko wiążą się z ogromnym cierpieniem odchodzenia z domu. No, chyba można porównać do takiego opuszczania domu. I ani ich nie potępia, ani ich nie nawołuje, ani nie próbuje przekonywać, żeby jednak wrócili. Po prostu rozumie, że w takiej sytuacji trudno nie zadawać pytań, na które nie zawsze znajduje się prosta odpowiedź.
Ta umiejętność rozmowy i zadawania pytań to jest coś bardzo charakterystycznego właśnie dla biskupa Mózgusa. On nie ucieka od tych właśnie różnych ważnych problemów, trudności. Oczywiście jest też taka narracja gdzie indziej, o tym biskup Mózgus też pisze, że to odejście od kościoła masowego, ale równocześnie bardzo pięknie pokazuje osobom, które uważają, że rzeczywiście zmieni się ta jakość, bo mnóstwo osób opuszcza ten dom, to jednak nie potępia, mówiąc kolokwialnie w czampu, kościoła, który był taki właśnie pierwotny, masowy, też pełen wiary. Tym ludziom, którzy w ten sposób wierzą, też nie wolno jak gdyby odmawiać miejsca w nim, prawda? I podaję przykład swojej mamy, to jest bardzo takie wzruszające.
To nie jest popularna opinia, bo jest taki trend, czy taka narracja w publicystyce, w dyskusjach o dzisiejszym kościele, która jako winnego wskazuje ten katolicyzm kulturowy, właśnie tę masową pobożność, według ocen wielu z tych osób powierzchowną, a nawet nacechowaną jakąś magią czy zabobonem. To jest bardzo krzywdzące, zwłaszcza dla ludzi ze starszego pokolenia, takich jak mama biskupa Damiana, której szczera wiara kobiety żyjącej prostym, zwyczajnym, niełatwym życiem jest żywym świadectwem tego, że jej więzi z Jezusem, jej przywiązania nie do abstrakcyjnych wartości, tylko do Ewangelii.
Biskup Mózgus mówi więc, że powinno być miejsce i dla tych, którzy chcą w sposób bardzo taki zindywidualizowany i nie chcą być w sposób nieraz bardzo dyskusyjny, pouczani przez ludzi Kościoła, którzy, no, delikatnie mówiąc, mają coś za kołnierzem. A z drugiej strony też twierdzi, że taki kościół, właśnie ten masowy, ten kościół, którym wydaje się, że bardziej kulturowo byliśmy związani z nim, także ma prawo bytu. Takie spojrzenie na kościół, o tych źródłach franciszkańskich chciałam zapytać, bo to jest istotne. Często odwołuje się do świętego Franciszka w tych waszych rozmowach. To jest ktoś bardzo dla niego ważny, bliski, radykalny. Biskup Mózgus jest takim radykalnym biskupem, można powiedzieć, w tym, co mówi. Jest takim outsiderem trochę. Jak się mówi nieraz wierzący ksiądz, może jest też kategoria wierzącego biskupa.
W jakimś sensie jest outsiderem, bo rzeczywiście nie celebruje tego swojego biskupstwa. Jest bardzo prostolinijny, czego doświadcza każdy, kto miał z nim kontakt. To jest z pewnością ślad tej duchowości franciszkańskiej, którą żyje na co dzień. Jest też człowiekiem, który nie rości sobie prawa do pouczania innych, bo woli ich posłuchać, woli powiedzieć nie wiem, niż powiedzieć tak jest na pewno i skrzywdzić tym drugiego człowieka. Więc jakby myślę, że to jest no wielki walor, który ja odkrywam w kontakcie z nim i także w tych rozmowach, że tam nie ma jednoznacznych jakichś rozstrzygnień, że to słowo nie wiem pojawia się w wielu miejscach. Co więcej, on bardzo szanuje ludzi, którzy do tej niewiedzy, do tych poszukiwań i do błądzenia potrafią się przyznać, co jest też dziś rzadką dość cechą, bo atmosfera debat wokół Kościoła jest bardzo gorąca i ludzie nie stronią od jednoznacznych ocen. No tutaj nie ma miejsca na jednoznaczność, to jest rzeczywistość skomplikowana.
Kiedyś też w tej audycji omawiałam książkę Ricardiego, który mówił, że największym może być problemem to, że te wartości religijne, że religia stanie się wartością po prostu obojętną. Więc skoro jeszcze jest w tej debacie, gdzieś zastanawiamy się, to może i dobrze.
Ale oczywiście, że tak. To jest może trochę przewrotne, bo te debaty często są bardzo ostre i ostro uderzające w Kościół, a nawet podważające sens jego istnienia. Ale dla każdego człowieka myślącego i poszukującego, one stanowią no jakby impuls też do własnych poszukiwań, do pogłębienia swojej duchowości i zadania sobie pytania o to, czy to jest dla mnie w ogóle znaczące, czy mnie to obchodzi, czy to w ogóle, co się dzieje, zmienia cokolwiek w moim życiu, zmienia moje miejsce w Kościele, czy nadaje jakąś inną wartość mojemu zaangażowaniu we wspólnotę. Więc to są takie aspekty, pozytywne aspekty, na które rzadko się zwraca uwagę, ale warto je w końcu zobaczyć, bo one są i gdzieś tam kiełkują, jak to ktoś kiedyś powiedział, w grudach ziemi. Jest to ziarno kiełkujące, które kiedyś rozkwitnie, nawet jeśli my tego rozkwitu nie zobaczymy, bo to są pewnie procesy rozpisane na wiele lat.
Słuchają Państwo dobrych książek w Radiu Kraków Kultura. Książka Nie mój Kościół, biskup Damian Rzejmuskus i Magdalena Dobrzyniak. Główny autor jest nieobecny. Pewno by tu nie przyszedł, pani Magdo. Mało prawdopodobne.
Mam takie podejrzenia, że...
Ale mnie zaprosił, żebym z mikrofonem do niego przyszła. I zrobimy jeszcze rozmowę. Także, proszę Państwa, ale to jest jakby druga połówka, nie mniej ważna, o tak powiem, tej książki, o której dzisiaj mówimy. Pani pozwoli cytat nie z książki tej, tylko z innej książki, też mojego ulubionego autora, ksiądz Grzegorz Strzelczyk. Kościół niełatwa miłość, tak pisze. Kościół jest jak potężne drzewo, w którego koronie każdy może się schronić i posilić. Tam, gdzie owoce, są jednak i czarne ptaszyska. Zawzięcie wydziobujące to, co próbuje wyrosnąć. Te grzechy świeckich i duchownych. Myślę, że biskup Musków pod tym by się podpisał także. Taką wizją Kościoła?
Sądzę, że tak. Że to zdanie byłoby mu bardzo bliskie.
Ta bogata wdowa według biskupa, to często jest taki przywoływany obraz, prawda? Wdowi grosz, no to przecież ona była bardzo biedna. To jest kompletnie jak gdyby przeakcentowana sprawa, gdzie jesteśmy, jak patrzeć. To jest też spojrzenie na nas i na Kościół.
Tak, bo trzeba tutaj przywołać inne pojęcie stosowane przez biskupa, czyli ogołocenie. Jakby ubóstwo ewangelicznej wdowy jest jednocześnie jej bogactwem, bo otwiera ją na niespodziewane, zaskakujące, ale też otulające opieką działanie Boga. Ona oddając ten swój ostatni grosz nie kalkuluje, nie kombinuje, że może w ten sposób go jakoś przekupi, że może powie, no to teraz mną się zajmij, skoro oddałam ci wszystko, to teraz mną się zajmij, tylko jest po prostu wielkodusznie hojna, bezinteresowna i ufająca. i na tym polega jej bogactwo. I do takiego ideału Kościoła też, pragniemy i o takim ideale marzymy, chociaż biskup bardzo pytania o Kościół, o którym marzy, może nie to, że je potępił, ale stwierdził, że nie ma co myśleć o marzeniach, tylko trzeba realizować tu i teraz.
No i pyta pani właśnie o tym ogołoceniu, wdowa, bogaty młodzieniec, no i pojawiają się właśnie ubodzy faryzeusze. I to jest ciekawe bardzo.
No bo oni otaczając się, budując swój prestiż, otaczając się bogactwem, zdobywając wiedzę na takim, no, na wysokim poziomie intelektualnym, bo to jednak były elity, i jednocześnie tracą to, co jest najważniejsze, czyli swoją więź z Bogiem, ale też samych siebie. W modlitwie faryzeusza przedstawianej przez Jezusa w Ewangelii na tle modlitwy celnika wyraźnie to wybrzmiewa, że on chwaląc się, kim to on nie jest, chwaląc się swoimi rzekomymi duchowymi bogactwami przed Bogiem, tak naprawdę kłamie i jemu, i samemu sobie. Nie ma kontaktu z samym sobą i przez to jest, no, godny politowania, bardzo samotny, no i ubogi.
Ta duchowa bieda. No i bardzo sprytnie pani chce podebrać biskupa Muskusa, mówiąc, czy dużo tej duchowej biedy jest wśród ludzi Kościoła?
No.
No i niestety się nie udaje. On unika tego rodzaju. Znaczy nie może, że unika, ale to nie jest jak gdyby kwintesencja. Znaczy on o tym wie, prawda? Ale mówi, nie zatrzymujmy się tylko na tym. Te zgorszenia budują Kościół, choć jest ich dużo.
Tak, tak. To jest nieustanne jakby zmaganie się.
Leitmotiv, tak. To jest też książki.
Zmaganie
też,
się o tak. To, żeby skupić się na tym, co jest dobrego, również w tych fatalnych, skandalicznych, złych rzeczach.
Okolicznościach, tak.
Jednak kierowanie wzroku na to, co złe, jakoś tym złem infekuje. Natomiast próby szukania nadziei i szukania tego, co dobre, krok po kroku, małymi kroplami, ale tworzą rzeczywistość, w której warto żyć.
Uśmiechający się biskup, nawet o poczucie humoru zapytam. Jesteśmy rzeczywiście tym kościołem ponuraków? Twierdzi czy nie? Przeczy temu, prawda?
To jest znowu kwestia skupiania się na jakichś pozorach. Rzeczywiście, jak wejdzie się do kościoła, do zwyczajnego kościoła w zwyczajnej parafii w Polsce, no to można odnieść takie wrażenie. Natomiast
grobowiec.
No, natomiast to jest kwestia jakiegoś stylu, pewnie też temperamentu. Zupełnie nie odzwierciedla tej wewnętrznej radości, jaką wielu chrześcijan w sobie nosi, nie? I którą też warto zobaczyć, aczkolwiek trudno mieć ponurą gębę, kiedy się odczuwa radość. To zresztą widać na tym zdjęciu.
Tak jest. Spotkania towarzyskie, piękny koncert, dobra muzyka, pyszne zakąski w stylu pieczony karpik, sałatka z pomidorów z własnego ogródka lub chudy boczuś. Czy jest w tym coś niegodziwego? No właśnie, jest takim koneserem życia, lubi się cieszyć drobiazgami?
Tak, to jest człowiek, który w zwyczajnych rzeczach odnajduje piękno i który bardzo lubi taką zwyczajną codzienność, do której, nie wiem, zwykle jesteśmy przyzwyczajeni, nie zwracamy uwagi na te małe drobiazgi. Potrafi się nimi cieszyć i bardzo zachęca do tego, żeby spróbować zauważyć, nie? Właśnie te małe rzeczy, czasem wydawałoby się, że nieistotne, nie? Czasem człowiek ma takie odczucie, że jego życie jest, no, składa się ze zwyczajnych rzeczy, jest nieefektowne, nie ma w nim wielkich wrażeń, po prostu dzień po dniu. Nie?
I ma spektakularnych podróży, też ładna historia, bardzo tak. Ja też, proszę Państwa, w tej książce dużo takich ładnych historii, takich anegdotek, jak go ojcu już świętej pamięci, który franciszkaninie Józefie, chyba dobrze pamiętam. Koleżanka moja tutaj robiła reportaż właśnie z nim, która robił różańce ze starych części, z nasion i tak dalej. I po prostu tylko to robił. I to było całe jego życie. A mimo takiej niepozorności, mnóstwo ludzi do niego przychodziło. Chciało go posłuchać, chciało na niego popatrzeć. Prawda?
Właśnie zachwyconych tą zwyczajnością. To jest... Bo myślę, że tego nam bardzo brakuje, bo my jakby no, żyjemy w takiej kulturze, w takim klimacie nieustannej pogoni za wrażeniami. Kolekcjonujemy.
No przebodźcowanie niewątpliwie.
Podróże, kolekcjonujemy
ludzi, tak?
Lektury, filmy, lubimy różne ekstremalne przeżycia. Prześcigamy się w tym, jakby gubiąc istotę, nie?
No, ale to nie zapominajmy, że jednak nie nazwałabym ekstremalnymi przeżyciami oglądanie filmów i książek, czytanie książek.
To było po przecinku.
Dobrze. Bardzo pani dziękuję za tę uwagę. A czym ta książka, do kogo wy ją adresujecie? Czym ta książka nie jest? Jeżeli ktoś nas słucha i zastanawia, no dobra, sięgnę do tego, to może znajdę w niej jakieś głębokie analizy.
Ta książka nie rości sobie pretensji do tego, by stać się przełomowym głosem w debacie na temat kondycji Kościoła. Nie rości sobie pretensji, żeby dawać odpowiedzi gotowe, czy nawet recepty na to, co się w Kościele dzisiaj dzieje. Nie jest to książka, która ma stanowić polemikę wobec różnych głosów i wpisywać się w tę debatę publiczną. Zupełnie nie o to chodziło. Chodziło o to, by spróbować dotrzeć do ludzi, do zwyczajnych, wierzących katolików, którzy czują się zagubieni w tej rzeczywistości.
Rozczarowani, zawstydzeni. Dużo różnych.
Spulwersowani, tak. Gniewni, bo jest mnóstwo, jest cała gama różnych uczuć, z którymi trudno sobie czasem poradzić. Nie wiadomo, kogo pytać i kogo słuchać i gdzie szukać no jakby odpowiedzi na te różne palące i bolące nas pytania. Więc to jest książka, która może stanowić takie... No właśnie nie odpowiedzi, ale zaproszenie do rozmowy, w której jest nadzieja, a nie potępianie w czambuł różnych złych zjawisk. Nie? Że jednak mimo nich istnieje życie i to życie jest piękne.
Przywrócić Kościołowi wiarygodność i ponownie zaufać, że działa zgodnie z Ewangelią. Jakieś mini recepty oczywiście biskup ze swojego doświadczenia daje. Przypomnę, książka Nie mój Kościół, rozmowy o nadziei, oczyszczeniu i fundamentach wiary. Biskup Damian Muskus w rozmowie z Magdaleną Dobrzynię, która była państwa i moim gościem. Bardzo pani dziękuję za przyjście do studia i podzielenie się tą książką. I cytat na koniec. Kościół, w którym jestem, to wspólnota żywa i życiodajna. Jest w niej światło i mrok, i szlachetność, i draństwo, i dobro, i zło. Jak w każdej rodzinie ludzkiej. Mówił biskup Damian Muskus w rozmowie z Magdaleną Dobrzyniak. Nie mój Kościół, rozmowy o nadziei, oczyszczeniu i fundamentach wiary. Polecam. To były dobre książki w Radiu Kraków Kultura. Za uwagę dziękuję już Anna Łoś.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.